Radio Plus. Kościół wczoraj, dziś, jutro.
Wracamy do rozmowy. Grzegorz Polak, publicysta katolicki, jest naszym gościem. I teraz, Grzegorz, chciałbym porozmawiać o temacie, który na mnie wywarł bardzo duże wrażenie. Otóż w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca rozpoczęło się wspólne katolicko-muzułmańskie nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny. W kaplicy Matki Bożej w Bejrucie zostali zaproszeni goście, katolicki metropolita i rektor miejscowego meczetu. W 2010 roku, warto przypomnieć, że rząd libański ogłosił tę uroczystość jako wspólne narodowe święto islamsko-chrześcijańskie. Wspólne inicjatywy chrześcijańsko-islamskie z okazji tego właśnie święta odbywają się także, czy odbywały się także we Francji. Od 2010 roku szerzej na ten temat jakoś tak wiedza nie była dostępna. Wydaje mi się, że to bardziej dla specjalistów. No, to jest coś absolutnie kapitalnego dla tych wspólnych, dla budowania tych dobrych, wspólnych relacji. Ja myślę, że na wspólne obchodzenie takiego święta nie stać by było nas, braci chrześcijan.
Tak.
W duchu ekumenizmu.
Rewelacja, chociaż wydaje mi się, że ktoś, kto śledzi to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to wie, że to w kontekście tego, co się dzieje w Libanie, to nie stanowi jakiejś sensacji, bo Liban jest absolutnie wyjątkowym krajem w tym regionie. To jest fenomen. Zresztą w Libanie Jan Paweł II był niesłychanie wręcz zakochany. I ja to mam taką teorię, że po Polsce i Meksyku to najbardziej kochał Liban, bo jego adhortacja, nowa nadzieja dla Libanu, to jest po prostu tak rewelacyjny dokument, mało znany, że papież tam w adhortacji, która jest na ogół nudnym sprawozdaniem z synodu, wtrąca wątki osobiste, refleksje i po prostu, no. Ale wydaje mi się, że ta fascynacja Libanem ma podstawy. Bo tak, we wszystkich krajach arabskich religią państwową jest islam. Źródłem prawodawstwa jest Koran. Władze polityczne, wojskowe i wykonawcze są w rękach muzułmanów. I tutaj Liban jawi się jako absolutny wyjątek, bo oddziela religię od państwa. Nie ma oficjalnej religii państwowej. Aby uszanować wszystkie jak gdyby tradycje religijne, opiera się na dialogu i dobrym współżyciu między chrześcijanami i muzułmanami. Jest tam coś, czego absolutnie nie ma w innym kraju. Jest tak zwany, zawarto tam po wojnie pakt narodowej zgody, który stanowi, że władza sprawowana jest przez chrześcijan i przez muzułmanów. I jeżeli prezydent jest chrześcijaninem, to premier jest muzułmaninem i odwrotnie. I to się trzyma. I ja strasznie kibicuję Libanowi, bo to jest takie źródło nadziei dla nas wszystkich. Jak można regulować te problemy takiego wzajemnego współżycia. Kardynał Raj, który jest patriarchą kościoła maronitów, największego wyznania chrześcijańskiego w Libanie. To jest kościół, który liczy tam około 2 milionów wiernych. To jest 40% gdzieś tak mniej więcej populacji Libanu. To jest nieduży, nie bardzo ludny kraj, bo ma około 5 milionów, z czego około 60% stanowią muzułmanie, około 40% chrześcijanie, w tym najbardziej liczni maronici, którzy są kościołem katolickim. Od kilkudziesięciu lat mają swojego kardynała. Zawsze była silna unia z Rzymem tego kościoła. To jest piękny obrządek. I kardynał Raj, który 3 lata temu był na zaproszenie kardynała Nycza tu w Warszawie, była konferencja poświęcona kościołom na Bliskim Wschodzie, powiedział o muzułmanach: my ich kochamy, to są nasi bracia. I rzeczywiście życie to weryfikuje. To jest, można powiedzieć, symbioza idealna, jak na warunki nie tylko jak na warunki bliskowschodnie, ale w ogóle na... Oni są pod nieprawdopodobnym obstrzałem, naciskiem z zewnątrz. Sąsiadują z Syrią, gdzie jest wojna domowa, uciekinierzy. I ja się boję, że w pewnym momencie ten wypracowany z takim trudem model współistnienia w Libanie może pod tym naporem pęknąć. Na razie nic na to nie wskazuje. Ten przykład, który podałeś, jest cudowny.
A ile może się właśnie ziścić niechciany, rzecz jasna przez nas, ale scenariusz tunezyjski, gdzie państwo islamskie także dokonało ataku, jakby jednym z powodów był odwet za tą europeizację Tunezji.
No, więc właśnie w tym regionie takie niebezpieczeństwo zawsze będzie istniało. Jeszcze do tego dochodzi, w Libanie dochodzą tarcia między sunnitami a szyitami. I to jest właśnie też problem. Takie wewnętrzne spory muzułmańskie też rzutują na sprawy pokojowe, bo wiadomo, jak jest wypracowany model modus vivendi między dwiema wielkimi religiami, a ta druga jest podzielona, no to stwarza, to jest, pojawia się wtedy większe zagrożenie. Uciekinierzy z sąsiednich krajów, no, polityka Izraela wobec Libanu, to wszystko, że w tym tyglu tyle się dzieje, jest tyle niebezpieczeństw, potencjalnych niebezpieczeństw, a mimo wszystko to współżycie między dwiema religiami, można powiedzieć, jest wzorcowe. Szapoba przed Libanem.
Wróćmy do kraju. Władze nie mogą osądzać nauczania Kościoła. Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży apelują w sprawie arcybiskupa Michalika. Obecność księdza arcybiskupa w sądzie oznaczałaby, iż godzimy się na to, by władza państwowa badała legalność głoszenia nauczania Kościoła. Jako polscy katolicy powinniśmy stanowczo zaprotestować. Tak piszą sygnatariusze apelu skierowanego do arcybiskupa Józefa Michalika. 9 kwietnia w Przemyskim Sądzie ma odbyć się kolejna rozprawa z powództwa feministki Magdaleny Merenin, która żąda przeprosin od metropolity przemyskiego za słowa wypowiedziane w październiku 2012 roku.
A przypomnij, jakie to słowa.
No właśnie, to są słowa, które dotyczyły feministek, dotyczyły rozwodów i dotyczyły także tej całej sfery dotyczącej krzywdy dziecka. To są słowa, które nikt nie upomina się za dziećmi cierpiącymi przez brak miłości rozwodzących się rodziców, powiedział wtedy arcybiskup. A to są rany bolesne i długotrwałe. Na naszych oczach następuje promocja nowej ideologii gender. Już kilkanaście najważniejszych uniwersytetów w Polsce wprowadziło wykłady z tej nowej, niezbyt jasnej ideologii, której programową radę stanowią najbardziej agresywne polskie feministki, które od lat szydzą z Kościoła i etyki tradycyjnej. Promują aborcję i walczą z tradycyjnym modelem rodziny i wierności małżeńskiej. Arcybiskup Józef Michalik został pozwany przez feministkę Magdalenę Merenin za słowa właśnie wypowiedziane. To były słowa wypowiedziane w październiku 2013 roku podczas mszy świętej z okazji 90. urodzin kardynała Gulbinowicza.
I we Wrocławiu to było i
tak
dlatego...
Tak jest, dokładnie. Wiele dziś...
Sprawa toczyła się we Wrocławiu.
Dotyczy to także tego sformułowania. Wiele dziś mówi się słusznie o karygodnych nadużyciach dorosłych wobec dzieci. Tego rodzaju zła nie wolno tolerować, ale nikt nie odważy się pytać o przyczyny. Żadna stacja telewizyjna nie walczy z pornografią, z promocją fałszywej, egoistycznej miłości między ludźmi.
No i... ja się podpisuję w całej rozciągłości pod tym, co powiedział arcybiskup.
Nie spodobało się to pani Małgorzacie. Jest pozew sądowy, jest sprawa. Pani Magdalenie. Pani Magdalena Merenin wniosła o przeprosiny w Ogólnopolskiej Gazecie oraz podczas kazania w niedzielę lub święto oraz wpłatę 1000 zł na Centrum Praw Kobiet. No, w sądzie towarzyszył jej profesor Jan Hartman. W czasie rozprawy na korytarzu grupa też osób była wsparcie dla arcybiskupa odmawiająca różaniec. I po rozprawie komunikat wydała Kuria Metropolitalna w Przemyślu. Jesteśmy przekonani, że ksiądz arcybiskup miał nie tylko prawo, ale i obowiązek przypominać o tym, czym w rozumieniu Chrystusa i Kościoła jest małżeństwo, a także wskazywać współczesne zagrożenia wymierzone przeciwko rodzinie. Czyli mamy pytanie o granice wolności słowa. Co można powiedzieć, głosząc naukę Kościoła, co może się przecież nie spodobać drugiej stronie? której te słowa dotyczą. Druga strona czuje się obrażona, pozywa do sądu. Jest sprawa. No i teraz pytanie, czy arcybiskup Józef Michalik powinien pojawić się w sądzie, czy nie, tak jak zachęcają do tego niektóre środowiska katolickie, czyli Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Mamy Wielki Tydzień. Mhm. Wspominamy osąd Jezusa także. On również mówił wiele rzeczy, które nie podobały się faryzeuszom i za to został skazany na śmierć. Mhm. Do sądu jednak do rozprawy doszło.
Doszło.
Doszło także do wymierzenia
Jezus
kary.
Jezus mówił niewiele. Natomiast wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, to co powiedziałem, że absolutnie solidaryzuję się z tym, co powiedział metropolita Przemyski Obrządku Łacińskiego. I wydaje mi się, że powiedział to, co...
przedstawił swoją diagnozę.
Większość ludzi w Polsce myśli i dlatego chyba jest sensowny, uprawniony tytuł, który komentarza, który się ukazał w tygodniku Niedziela, że to jest proces przeciwko nam wszystkim. No powiedzmy prawie nam wszystkim. Natomiast tak, ja bym też nie odmawiał ludziom prawa do wyrażania swojego protestu, może nie w tak drastycznej formie, jak od razu pozwy sądowe, bo to rzeczywiście myśmy teraz będą ganiać, tak jak w czasach PRL-u, po kościołach nagrywać księży i kto co tam się nie spodoba, to będą kaznodzieje do sądu ciągać po sądach. To nie w tym rzecz. Natomiast to, że ktoś się poczuł urażony, to ma do tego prawo. Ja na przykład czuję się urażony, chociaż, bo argument pada, że to nie był personalny atak, ale jeżeli tam jakiś publicysta niemiecki pisze o obozach koncentracyjnych, polskich obozach koncentracyjnych, no to mnie jako Polaka to denerwuje i też nieraz mam ochotę zadziałać w ten sposób, że wejść tam na drogę prawną, że my jako Polaka mnie to bardzo denerwuje, to jest niesprawiedliwe i w ogóle to jest, no już nie będę ciągnął tego wątku, ale natomiast to jeszcze trzeba zwrócić uwagę na kontekst tego, to mimo wszystko pani, która ten pozew złożyła, chodzi też o rozgłos medialny. Jest to działaczka, członkini partii, była członkini partii, była Palikota, członkini tak. partii Palikota, twojego ruchu, startowała w różnych wyborach, wszędzie przegrywała z Kretesem. No i zawsze taki rozgłos to tam przyniesie dużo szumu medialnego i ona, krótko mówiąc, na takich sprawach to się zyskuje kapitał, bo o tym jest głośno. Ale ja uważam, że wbrew temu, co niektórzy publicyści i ludzie kościoła twierdzą, że arcybiskup powinien się w tym sądzie pojawić. Bo było po pierwsze, że odpadnie ten argument, że księża, no a zwłaszcza biskupi, to są święte krowy, przepraszam za to wyrażenie, i nie powinno ich się szargać, ciągać po sądach. Ale druga sprawa jest znacznie ważniejsza. Arcybiskup Michalik miałby olbrzymią szansę, żeby wystąpić, a zrobiłby to w sposób na pewno znakomity, z obroną Kościoła. I to by się działo na oczach całej Polski. I jest szansa wtedy przedstawienia tych argumentów w świetle kamer telewizyjnych i w stacjach radiowych. Oczywiście był to by jakiś tam, można to powiedzieć, że to byłby sąd nad Kościołem, ale Kościół miałby szansę tutaj wypowiedzieć swoje stanowisko przy otwartej kurtynie. I mi się wydaje, że z tej szansy należałoby skorzystać.
Wracamy za chwilę.
Radio Plus. Kościół wczoraj, dziś, jutro.